za dwa pokolenia pójdziemy do Ur i was przegłosujemy bez żadnego dżihadu. Wiecie? Oni wiedzą, do czego oni zmierzają. Jeżeli człowiek wie, do czego zmierza, to ten człowiek do tego dochodzi najczęściej. Tak? Dawid wiedział, do czego zmierza. Inny wam przykład powiem. Pamiętacie takie miejsce, gdzie Joab dokonuje mordu, jak to chciał powiedzieć, skrytobójstwa, wstajnie wycieka jakie są, na dwóch wielkich męża Bożych. I wina spadała na Dawida, ponieważ to był głównodowodzący Dawida. Tak? Jest to miejsce, które mówi Dawid, wybacz, jak powiedział, ja z tym nie miałem żadnego udziału. Ale jest tam taki werset, który mówi, ale Dawid nie mógł nic zrobić w tej sprawie, ponieważ był za słaby, a synowie Seruji, czyli Joab i jego brat, byli mocni. On nie mógł sobie z nimi poradzić. Można było powiedzieć, Dawid słabego. Będąc królem, nie poradził sobie z głównodowodzącym, tak? Ale Dawid wiedział, że nie da rady. Ale wiecie, co mnie fascynuje w tym wszystkim, że Dawid nie zrezygnował, bo Dawid mówi do Salomona, kiedy już Salomon zasiadł na tronie, a Dawid już był dziadek taki, który już sklerozę trochę miał, wiecie, i różne rzeczy tam go dopadły i nawet taką piękną gwiazdę nie po to, żeby się nie ucieszyć, tylko żeby go grzała miał, więc moglibyśmy powiedzieć demencja starcza go ogarnęła, tak? Ale Dawid w tej demencji starczej mówi, pamiętaj na Joaba. Niech jego siwizna w pokoju do grobu nie zejdzie, ponieważ to jest łajdak i on dwóch ludzi znanych zabił. Więc nie pozwól, żeby spokojnie do grobu szedł. I pamiętaj na Szymejego, który mnie obraził. I pamiętaj na tamtego. Wiecie, Dawid żył pewnymi rzeczami. On nigdy nie rezygnował, kiedy obrał cel, to jeżeli nie mógł go zrealizować teraz, to on tak z niego nie rezygnował. On go miał. Czekał sposobowi. I nawet kiedy sam go nie mógł zrealizować, to scedował to na swojego syna. I jego syn zaczął to realizować. To mi się podoba w Dawidzie, wiecie? I nauczyłem się nie rezygnować i siedzieć spokojnie w momencie i modlić się w momencie, kiedy nie mam sprzyjających okoliczności. Wiedząc, że przyjdzie taki moment, że przyjdzie taki czas, że nagle wszystko się zmieni. Wiecie? Nie wiem, czy wam opowiadałem, a chyba powtórzę. Kiedy odszedłem ze służby pastorskiej do służby proroczej, były 4 lata, chociaż miałem wiele potwierdzeń. Tak myślałem, że tak przejdę płynnie, tak? Tu się kończy, tu się zacznie. Alleluja. 4 lata pustyni. Spotykali mnie bracia i mówią tak. No, proroku, gdzie byłeś? Ile prorokowałeś? A ja w domu siedziałem, płakałem. Wiecie, jak człowiek był aktywny, nagle tracisz tą aktywność, to po prostu cię nosi i nie wiesz, co z tobą zrobić. 4 lata. I wreszcie pojechałem do Kanady, zaproszono mnie do Kanady, Byłem w Montrealu, akurat nie brat Milecki tam przyjechał, się osiedlił. To akurat tak się zbiegło. I byłem u niego w domu, wychodzę od niego z domu, a on do mnie mówi, Ryszard, wiesz co, jak jechałem z Polski, kupiłem sobie takie fajne buty. Może nie są takie ładne, ale tak praktyczne, bo jestem człowiek praktyczny. Więc, ale tu w Kanadzie się takich nie chodzi. Więc może być, na ciebie pasowały. Ja mówię, no, przymierzę, zobaczę. Mówi, nówki, nie używałem. Więc dał mi, ubrałem, jak ubrał. Mówię, dobra, biorę. Wziąłem, wsiadłem do samochodu, żeby jechać i nagle uderzyło. Wysiadłem za to, goni do tego jeszcze raz. I on mówi, to nie pasują jednak, ja mówię, nie pasują. Mówię, Mirek, Eliasz Elizeuszowi da płaszcz, a ja wchodzę w twoje buty. To w sensie, ja wchodzę w twoje buty. I on tak na mnie mówi, co to znaczy? Ja mówię, jeździłeś po całej Polsce i ja będę, po prostu. Skończył się czas pustyni. Dla mnie, jak dałeś mi buty, skończył się czas pustyni, to dawno do mnie to w samochodzie. I może to jest głupie, nie? Ale dzwonię do domu, a moja żona mówi, wiesz co, nie wiem, jak to się stało. Od wczoraj dzwonią telefony. Masz kalendarz zapomniany do końca roku. Zaszokowany. Mówię, Boże, tyle czasu modlitwy. 2 dni! Wszystko się rozwiązało. Niesamowite. Takiego Boga znam, ale wiecie co? Nigdy nie zrezygnowałem. Siedziałem, płakałem, prawda? Może narzekałem przed Bogiem, ale nie rezygnowałem. Mówiłem, Boże, powołałeś mnie. Jeżeli taka służba jest potrzebna, a każde przebudzenie niesie ze sobą służbę proroczą, to ja chcę w tym być, tak? Skoro już się zdecydowałem, zrezygnowałem z pastorowania, podjąłem pewne decyzje, to ja chcę w tym być. Kochani, bądźcie ludźmi wytrwałymi. Bądźcie ludźmi jak Dawid, który nie rezygnował. Bądźcie ludźmi, kiedy nawet najgorsze sprzeciwy was spotkają. Trzymajcie się Bożego powołania. Trzymajcie się Bożej wiedzy, którą On wlał w wasze serca. Nikt nie stanie wam tego zabrać, rozumiecie? Jeżeli na to nie pozwolicie. Wielu ludzi na własne życzenie to traci, bo rezygnują. A może to nie Pan powiedział? Tak? Opowiadałem, teraz prowadzę szkołę taką proroczą w Gliwicach. Wiecie, jeden człowiek mi mówi tak. Przyjechał człowiek z Australii, nie pamiętam, jak się nazywał. Pierwszy raz w Polsce był. I pierwszy raz w tym zborze był. Tam jakiś zborze. Na Śląsku. A oni mieli dylemat w tym czasie, w tym zborze, ponieważ chcieli wyłączyć pewną dziewczynę czy kobietę za to, że chciała wyjść za mąż za człowieka, który się jeszcze nie ochrzcił. Już zaczął Biblię czytać, jeszcze był nieochrzczony, więc powiedzieli, poczekasz się ochrzci i tak dalej. Ona mówi, no chyba nie da rady. No to powiedzieli, no to cię wyłączymy. Taki był dylemat. I ten człowiek z tej zakazanicą mówi, uznany prorok. I do nikogo w zborze nie prorokował. A oni już siedzieli tam, bo była już decyzja Rady Zborowej podjęta, a oni jeszcze nie wiedzieli jaka. I po nabożeństwie miano im oznajmić decyzję Rady Starszej. A decyzja Rady Starszej była wyłączyć. Więc on był z nią, ona członkiem zboru, on nie. Siedzą sobie z tyłu, tam w kącie, jak Piotr siedzi, tak Piotr tam siedzi, tak. Tak jak Piotr właśnie. Zbuleni, przestraszeni. I on wyciąga rękę i mówi, ta para, która tam siedzi, tak mówi Pan, Bóg was przeznaczył dla siebie od dawnego czasu. I wy macie być małżeństwem, ja będę was błogosławił. I starsi mieli dylemat. Co z tym zrobić? Oni już podjęli decyzję. A człowiek, nie znający sytuacji, prorokuje. On nie wiedział, kim oni, nie wiedział, że oni są małżeństwem, bo siedzieli razem. I wiecie co? Jeden ze starszych, znowu się zebrali starsi, bo muszą rozwiązać problem. Wiecie co? Jeden ze starszych powiedział, ktoś go uprzedził. Ktoś mu nagadał, wiecie, zbór, wiele ludzi i ktoś mu nagadał. Spróbujcie, jakby mi ktoś chciał tu nagadać, to ja tak popatrzę i nawet nie wiem, gdzie kto siedzi. Więc nagadał. Ale jak, i wiecie, i wyłączyli. I wyłączyli. Normalnie tragedia. Ale ci ludzie nie zrezygnowali z Boga. On się nawrócił, dzisiaj służą w innym kościele, ale służą. Wiecie, Bóg jest dobry. Ja zachęcam was do wytrwałości. Nawet jeżeli po drodze się sypie i jeszcze niektórzy odejdą, to jeżeli Bóg powiedział, dogonisz i uratujesz, to dogonisz i uratujesz, tak? Mało tego, Dawid ustanowił pewne prawo, że taki sam zysk, czy podział z łupów będzie dla tego, kto poszedł do bitwy, jak i dla tego, który został przy jukach, tak? I chcę wam powiedzieć, że na wojnie ważne jest zaopatrzenie, ważne jest zaplecze, ważne są tabory. Nie wszyscy nadają się do bitwy, niektórzy nie nadają się do bitwy. Albo mają miękkie serce, albo mają mało umiejętności, ja nigdy wymyku nie zrobiłem. Nie ma się czym chwalić, ale nigdy nie zrobiłem. Ale niektórzy to żaden problem. Jak to nie możemy wymyku nie zrobić? Ale za to na przykład przy burakach pracowałem cały dzień i niektórzy padali, a ja robiłem, nie? Więc gdzieś jakieś osiągnięcia też mam. Muszę się pochwalić, że nie było tak, że jestem w ogóle do niczego. Niektórzy się nie nadają. Poradźcie. Tych 200 osłabło i nie byli w stanie potoku przejść. W jakiej długie by tylko przeszkadzali w bitwie, a tak zostali przy taborach, pilnowali czego. I Dawid mówi, taka sama nagroda jest dlatego, jakby dlatego. Tak? Czyli, jeżeli są ludzie, którzy w zborze chcą się modlić, czy w kościele, czy w społeczności, chcą się tylko modlić, a niektórzy coś jeszcze innego robić i nie idą do konfrontacji jawnej, do bitwy, to nie znaczy, że oni są gorsi. Biblia mówi, że Duch jest ten sam, ale dary są różne, tak? Że jeden jest Kościół, ale członków jest wielu. I każdy jest potrzebny. Nie można oto powiedzieć nogą, czyli jak tam jest dokładnie powiedziane, tak. Nie potrzebuję was. Bo czy całe oko jest, czy oko jest całym ciałem? No nie jest całym ciałem, prawda? Więc Dawid ustanowił pewną zasadę. Ustanowił pewien zwyczaj, który do dzisiaj powinien obowiązywać. Chociaż tu jest napisane, obowiązuje on do dnia dzisiejszego, to ja wam powiem, jak jestem w Kościele 32 lata i służę w Kościele, to widzę, że on nie obowiązuje. On nie obowiązuje. Zawsze byli lepsi i gorsi. I chociaż ja czytałem list Jakuba i tam jest napisane, nie czyńcie różnicy między braćmi, to jednak widzę, że się czyni różnicę między braćmi. Ten należy do Kościoła Prosperity, a ten należy do Kościoła innego. A dowiedziałem się niedawno, że ludzie z Kościoła niecharyzmatycznego, liderzy Kościołów niecharyzmatycznych, spotkali się ludzie, liderzy z różnych kościołów ewangelikalnych, charyzmatycznych i niecharyzmatycznych. I wiecie co? To liderzy kościołów niecharyzmatycznych powiedzieli, jeżeli przychodzi czas przebudzenia, my nie jesteśmy charyzmatykami, my się na tym nie znamy, ale jeżeli nie będziemy słuchać tego, co Bóg ma nam do powiedzenia na dzisiejszy czas, to stracimy przebudzenie na Polsce. A charyzmatycy wstali, już dosyć było fałszywego, już dosyć było takiego wyniosłego. Jeśli niecharyzmatycy na nich popatrzyli, powiedzieli, to niedawna sprawa, może z 2 miesięcy, popatrzyli, powiedzieli, nie chcemy mówić o fałszywym. Chcę powiedzieć, jeżeli nie będziemy słuchać Boga, jeżeli nie będziemy słuchać objawienia, nie załapiemy się na przebudzenie. Więc lepiej to róbmy. My się na tym nie znamy, wy się na tym znacie, więc lepiej słuchajmy. Wiecie? Czy to nie wstyd charyzmatyków, że nie charyzmatycy uczą nas Bożych zasad? Dla mnie jest wstyd. Cieszę się z tego, że tak jest, że oni dorośli do tego, ale wstyd, że charyzmatycy, jak ja się nawróciłem, wiecie, jeden z nich powiedział, z charyzmatyków powiedział, mówiliśmy o rzeczach duchowych, on mówi do mnie tak, to jest teoria, ja znam praktykę. Myślałem, jak wezmę Biblię, jak oszczelę w czaszkę, to ze schodów spadnę. Wiecie, on będzie mi uczył, że to jest teoria, tak? To w co ja mam wierzyć? Co mam wierzyć? Co jest słowem? Co jest życiem? Jego praktyka? A nie pokaże mi swój owoc chociaż, tak? On mówi, ja znam prażycie. A ja znam Biblię, ja znam Boga. Ja wiem, że Bóg mówi prawdę, tak? Może nie zawsze ja do tej prawdy dorastam, ale Bóg zawsze mówi prawdę. Bóg się nigdy nie myli. Ja cieszę się z mojej żony. Ona zawsze mi powtarza, gdybym nie wierzyła Bogu, to już bym była umarła. Wierzę Bogu. I w różnych sytuacjach, które przychodziły, mówię, ty się nie martwisz? Rano wstaję niewyspany, ona mówi, czemu nie spałaś? Mówię, bo się martwiłem. Taka i taka sytuacja. Mówię, a ty spałaś? Spała. Jak mogłaś spać? Ona mówi, ja ufam Bogu. Ja do komory i musiałem załatwić sprawę z Bogiem. Ale to jest dobrze, jeżeli ktoś ci przypomina, ufaj Bogu w domu. Ufaj Bogu. Drodzy, słowo jest nieprzemijające. Niebo i ziemia przeminą, tak? Ale słowo Pańskie nie przeminie. Trwa na wieki. Żywe słowo, a słowo było ciało, stało się ciało. Drodzy, więc dzisiaj Bóg mi kazał wam powiedzieć o waszym powołaniu. Przychodzi czas, kiedy potrzebujemy dużo liderów. Przychodzi czas, kiedy potrzebujemy ludzi dojrzałych. Przychodzi czas, kiedy potrzebujemy ludzi wytrwałych. Ludzi, którzy może porobili błędy. Nie? Ktoś mi kiedyś powiedział, mówiłem o nim dobrze, teraz powiem źle, że była równowaga. A jeszcze nie wiem co. Ja też jeszcze nie wiem, ale zaraz powiem. Powiedzieli, Jurek ma te obozy. No ale kto ty tam usługuje na tych obozach? To jakieś dzieci usługują. I wprawdzie Bóg nie wiadomo, jak te cuda czyni, ale to dzieci usługują. I oni później się jakoś tak niepoważnie zachowują. Ja? No, jeden przynajmniej człowiek mi tak to mówi.
posłuchaj, ale czy ty tak wszystko dobrze lubisz od razu? Jakie było twoje pierwsze kazanie? To był kaznodzieja. Jakie było twoje pierwsze kazanie? Ja mówię, nie pytaj. Ja go odsłuchałem, bo po prostu myślałem, że pod ciebie się zapadnę. No widzisz? Każdy był siodła, a dzisiaj głosisz dobre kazanie, tak? O innym mówiono, to już nie powiem, jaki profesja będzie wiadomo, o kogo chodzi. Taki prosty po zawodowcy facet. A dzisiaj czołowy ewangelista w Polsce. Tak? Ja go pamiętam, jak się kiedyś odezwał, jak się tylko nawrócił, to cóż. Chciałbym się słowik poczucić. Ale dzisiaj głosi pięknie. Dlaczego? Bo praktykował, tak? Bo głosi. Ja się cieszę, że ci ludzie mają gdzie praktykować, bo nam liderów trzeba, tak? Liderzy nie rodzą się i się wykuwa. Nad nimi się pracuje i się kształtuje i się wzmacnia. To jest rewelacja dla mnie. Kiedy przyjdzie czas wyzwania, staną jak armia i pójdą. I nie będą się bać. I nie powiedzą. Wiecie, jak ktoś mi powiedział, bracie, możesz prorokować, ale do sądu cię podam. Powiedziałem, możesz mnie do sądu podać i tak cię przekażę słowo. No co mi to? Moja żona wytrzyma. Paczki będzie nosić. Nie ma problemu. I przekazałem mu słowo. I to sądu mnie nie podał. Ale drodzy, ludzie w jakikolwiek sposób chcą zastraszyć. A czasami Bóg tak dopuszcza, żeby pokazało się, który to jest prawdziwy lider. Prawdziwy lider ma również słabe chwile i potrzeba go wspierać, ale prawdziwy lider jednak ma tą duchową odporność, tak? I emocjonalną odporność. I nie zaraz do psychiatry leci, czy do, jak się to nazywa? Psychoterapeuty, tak? W Ameryce to każdy musi mieć dwóch, nie? A psychoterapeuta musi mieć trzech. Drodzy, wierzę, że Bóg powołał was i przyjechaliście tutaj nie tylko, żeby spędzić dobrze czas. Myślę, że intencją Nurka jest, organizując przecież to jest duży wysiłek, nie tylko finansowy, mówimy o finansach, to jest wysiłek finansowy, ale to jest wysiłek też organizacyjny, czasowy, żeby zorganizować taką konferencję. To jest głównie po to, żeby byli liderzy do nadchodzącego przebudzenia. Tak, Nurku? Żeby byli liderzy. Żeby byli ludzie, którzy będą z odwagą modlić się o chorych. Żeby byli to ludzie, którzy będą modlić się o napełnienie Duchem Świętym. Żeby to byli ludzie, którzy będą mówić o tej żałości duchowej. Którzy będą mówić prawdę w umiejętny sposób. Którzy będą głosić żywego Chrystusa. Którzy będą zapaleni. Kiedy będą mówić o Bogu, to ich oczy będą płonąć, tak? Drodzy, to jest w moim też sercu. Ja się cieszę, że możemy my, Polacy, tu usługiwać, ja cenię sobie ludzi z Zachodu, rozumiecie? Ale chciałbym, żeby Polacy uwierzyli, że my mamy wartość. Ja rozumiem, że ja mam różne takie braki językowe, bo moi rodzice byli prostymi ludźmi. U nas się w domu mówiło na skróty. Krótki temat, bo dużo roboty, więc mówiło się krótko i na temat, bez owijania w papierku, że mówię jakieś, moja żona mówi do mnie, powiem. Nie mów do mnie, jak do krowy. A ja tak pięknie do niej mówiłem. Ja mówię, czego ona chce? Ona mówi, no to wiesz, no to ty nie czytałeś poezji? Ja mówię, ale to takie zbędne słowa. No. Krótko i na temat. Ona mówi, no nie, no wiesz, jeszcze mnie nie zdobyłeś. No i miałem zagłoskę, więc kupiłem sobie Norwida. No co czytać? To dzisiaj go mam. No i taką mam żonę, słuchajcie. I duchowo mnie dźwiga i edukuje także w inny sposób. Ale mogę tu stać jako Polak i do was mówić, mamy wartość. Uwierzyłem w swoje powołanie. Moja rodzina się nie zaparła, moi bracia z kościoła później się ode mnie odwrócili, a ja ciągle trwam. Ja chcę wam powiedzieć, warto wytrwać. Bo kiedy przychodziły problemy, kiedy nasze dzieci umierały, dwoje dzieci nam umierało i myśmy mieli na rękach, i mieliśmy wiarę, że Bóg uzdrowi, Bóg uzdrowi. Wiecie? I to nie był ból głowy. I doświadczyliśmy Boga w różnych sytuacjach. I Bóg zawsze się nie spóźniał i zawsze wchodził na czas. I powiedziałem, choćby dlatego warto. Rozumiecie? I dzisiaj rozmawiam z innymi ludźmi i im usługuję, mówię, warto. Tak to wczoraj Piotr mówił, tak? Popatrz na moją nogę, tak? Też sztuczna. Przeżyłem to, rozumiem ciebie, dlaczego siedzisz tutaj w takiej i takiej sytuacji. To otwiera serce. Jesteśmy Polakami i Bóg dał nam coś szczególnego. Ja nie chcę dzisiaj mówić, że Polacy wypijają tyle i tyle litrów takiego alkoholu albo takiego alkoholu. Ja nie chcę dzisiaj mówić, że Polacy to są ludzie indywidualiści, którzy się dzielą i kłócą. Chcę powiedzieć, że Bóg daje nam serce jedno i ducha jednego. I że Bóg daje nam namaszczenie. Popatrzcie, od Polaków zaczęła się reforma w Europie Wschodniej, tak? To Polacy, mówimy, Polacy mają wielkie zrywy. Nie tylko mają zrywy, potrafią coś zrobić. Ja wierzę, że przychodzi czas, że Bóg powołuje nas na liderów i przychodzi czas, że z nas wyjdą misjonarze i pójdą do dalekich krajów i będziemy głosić słowo w mocy. W mocy. Podobało mi się niedawno Delka Prinsa, słuchałem, powiedział, błędem jest wysyłanie misjonarzy, którzy nie umieją modlić się o chorych i którzy nie umieją czynić znaków i cudów. Pan Jezus tak nie czynił. Zanim ich wysłał, to powiedział, daję wam moc, tak? Mówi, a dzisiaj się edukuje ludzi i wysyła bez przygotowania duchowego. Głowa pełna wiedzy, a oni nie wiedzą, co z tym zrobić później. Więc jesteśmy tu, żeby coś duchowego wziąć. Nie każdy weźmie. Nie jestem aż takim optymistą. Ale wierzę, że jeżeli weźmiemy choćby parę osób, inni będą patrzeć i będą działać. Tak dzieci się uczą, patrząc na rodziców, naśladując ich. Niedawno byliśmy w takim domu i kobieta mówi tak, jak wyszłam za mąż, to powstał problem. Bo u mnie w domu wszystko się gotowało. Żadnego tłuszczu, żadnego smażenia, żadnego tuszenia. Wszystko było gotowane, bo mój ojciec miał wrzody żołądka. I myśmy innej kuchni nie znali. Ja wyszłam za mąż, a mój mąż tylko z gryla, i to takie mocno opieczone, prawie ofiara palona. I tłuszczu dużo, to musiał wszystko pływać, i cebuli dużo. Ona mówiła, mi wątroba od razu wysadzało. I on mówi, kobieto, naucz się. A ona mówi, ale o czym ty mówisz? Ona nie za takich pojęć. Smażenie, panierowanie. No ona nie wie, co to jest. I on mówi, gdzieś ty się chowała. No w Polsce się chowałam. Dzisiaj mówi, już trochę umiem, ale on już się zmienił. Zdrowiej żyje, zgagi nie ma, wszystko gra, prawda? Nauczył się. Ale ona mówi, nie znałam innej kuchni, nawet nie wiedziałam, że jest inna kuchnia. U nas się tylko gotowało i nam wszystkim smakowało. Ja też do mojej żony mówiłem, kochanie, za mało pieprzu, za mało soli. A ona mówi, trzeba dosolić. Ja mówię, no to wiesz, lepiej dosolić od razu. I się przez tak 2 lata zmagaliśmy. Aż wreszcie załapałem, że ma rację, że lepiej dosolić, a przesolić. Się też uczyłem, też był dylemat. Ale drodzy, uczymy się tutaj. Będziemy popełniać błędy. Ktoś się mnie pytał, czy w prorokowaniu człowiek popełnia błędy. Popełnia błędy. Ale nie chciałbym, żebyście robili tak, jak niektórzy robią. Niby się takim fałszywym chrześcijaństwem trochę powiedzieć. Przychodzi do mnie jakiś pastor baptystyczny, ja sobie przychodził to. I mówi tak. Usługiwałem, do siebie baptystycznie usługiwałem. W jakimś czasie on do mnie dzwonił i umówiliśmy termin na następny przyjazd. I on do mnie dzwoni i za jakiś czas mówi, wiesz co, Ryszard, nie wiem co zrobić. Pospotkałem się z 2 pastorami z kazetu i powiedziałem, jacy byliśmy ubogaceni wizytą Ryszarda, a oni powiedzieli, no. Wiesz, żeby kogoś zaprosić, to najpierw trzeba poznać jego życie. I tylko tyle. I on mówi, 2 noce nie mogę spać. Co ten krzywy na rozrabiał, że trzeba poznać jego życie?
Oni nie powiedzieli o żadnym grzechu, nic. Niby nic.
Ja mówię, mam dylemat.
Powiedz mi, czy zdradzasz swoją żonę?
Gdzie nie. Wierzę ci.
Powiedz mi, czy nadużycia finansowe są w twoim życiu?
Powiedziałem, nie.
Ja powiedziałem, nie musisz jednak pytać. O, ty się boisz? Ja mówię, nie. Ale jak masz problem, to ja po prostu nie muszę do ciebie jechać.
A mówię, no wiesz, ja chcę cię zaprosić, tylko muszę wiedzieć, czy jesteś właściwym człowiekiem.
Bo oni postawili znak zapytania.
Wiecie?
Bracia to robią. Jaki cel w tym wszystkim? I ktoś mnie pyta, i on mnie pyta, czy popełniłeś błędy w prorokowaniu? Powiedziałem, popełniłem. Tak. Popełniłem błąd w prorokowaniu. Powiem na prosty błąd. Na tej szkole proroczej my staramy się to praktycznie robić. I pewna dziewczyna do mnie mówi tak. Umarł człowiek, wyjechał z Polski i umarł.
I jej przyjaciele, ponieważ ona jest prorocza, więc jej przyjaciele do niej przyszli i powiedzieli, módl się o słowo, co z tym zrobić. I ona dostała chyba z proroka Malachiasza słowo, nie ciesz się moje nieprzyjaciółko, że mam tam niepowodzenie, o to jeszcze powstaniesz, nie zajaśniesz i tak dalej. I musiałbym to przeczytać, ale tak to mniej więcej brzmi. I ona mówi do nich, słuchajcie, takie słowo mam z księgi tej i tej, taki werset, tak dokładnie brzmi. Więc ja to rozumiem, że on będzie zmartwychwstrzeszony. Nie mówię, no dobrze, no ale jak mam się o niego modlić, skoro on nie jest jeszcze w Polsce? A my jesteśmy w Polsce, mamy lecieć do niego? No, zajęta procedura transportu ciała i tak dalej, a już będzie ciało przetransportowane, to nie wiadomo w jakim stanie. Więc mówi do mnie, bracie, no, co z tym zrobić? A ja mówię, a może to nie było słowo do nie o nim, tylko o nich? Tak? Bo oni przeżywali dylemat, tak? Stracili przyjaciela. To oni mieli ból w sercu i Bóg jeszcze ich chce podnieść. I znam taki kościół, gdzie modlono się 2 dni po wskrzeszeniu zmartwych i wskrzeszenia nie było. I też mieli objawienie, że będzie. Tylko źle je zinterpretowali. I dlatego mówię, czy nie popełniamy błędu? Popełniamy błędy, prawda? Czasami mamy słowo prawdziwe i za szybko chcemy je zastosować i robimy błąd. Więc się tego wszystkiego uczymy. Teraz jest pełno książek na ten temat, ale kiedyś, kiedy ja zaczynałem, nie było książek na ten temat. Więc robiliśmy błędy. Nie jesteśmy idealni. Prawda? Jeden kazadzieja do mnie mówi, to w takim razie albo Pan mówi, albo nie mówi. Nie może stać za kazalnicą i głosić, czy prorokować. Ja mówię, a ty nie możesz stać za kazalnicą i mówić słowa. A dlaczego? Ja mówię, bo w miejscu Chrystusa stoisz i mówisz, tak mówi Pan. Tak? Tak jest napisane i mówisz, że takie są zasady. Nie? I znam kaznodzieję, który, no wprawdzie już teraz nie żyje, który mówił, wielu ludzi ma diabła w domu, rogi ma na dachu. Mówił o telewizorze. I tak ścigał ludzi. Ale za 10 lat kupił sobie telewizor, miał 2. Sypialce i stołowe. I ja mówię, to co, już masz 2 diabły? A nie, no to się sytuacja zmienia. Ja mówię, a odwołałeś to, co powiedziałeś? No i odwołałeś, tak? Czyli fałszywie nauczałeś, fałszywie prorokowałeś. Chociaż nie mówiłeś, tak mówi Pan. Chociaż niektórzy tak mówią. Grzech, koniec. Więc mówię, ty jako kaznodzieja też masz prawo stanąć za kazalnicą, bo w miejscu Chrystusa stoisz. A jeżeli powiedziałeś źle, to masz obowiązek to odwołać. Mówię, jak ja komuś się pomyliłem, to szukałem ludzi, poszedłem i przeprosiłem. I wierzcie mi, załatwiłem tę sprawę. Chyba, że o czymś nie wiem. Ale jeżeli wiem, znalazłem osobę albo zadzwoniłem i załatwiłem tę sprawę. Pewne rzeczy nie można cofnąć, ale starałem się załatwić. Ale znam ludzi, którzy myślą, że to minie jakoś. Że nie trzeba przeprosić, że nie trzeba załatwić. Trzeba załatwić. Bo to mnie też uczy odpowiedzialności i kiedy mam stanąć przed mnie twarzą w twarz, to wiecie, to wcale nie jest miłe. To nie jest miłe. Więc na drugi raz będę 10 razy myślał nad tym, jak powiedzieć, żeby znowu nie stanąć i oczami nie świecić, tak? Ukochani, przychodzi czas waszego namaszczenia i chcę wam powiedzieć, będziecie robić błędy. Nie prorokuję wam, ale mówię wam. Będziecie robić błędy. Ale kiedy będziecie robić błędy, to nie znaczy, że jesteście przegrani. To znaczy, że jeszcze nie umiecie. I liczy się wasze serce, liczy się wasze nastawienie, liczy się wasze pragnienie, liczy się to, co od Boga przyszło na was.
Jeżeli to weźmiecie, jeżeli będziecie świadomi swojego przeznaczenia, to powiecie, dzisiaj robię błąd, ale jutro tego nie zrobię. Jutro będę robić inaczej. Jutro będę robić inaczej. Wiecie, ja jestem odważnym człowiekiem. Dostaliśmy mieszkanie, teściowie płacili, że to stare komunistyczne czasy.